walutę. A to nie było w niczym umocowane. Dzisiaj spowodowało to taką sytuację, jaka jest. Także my oprócz kosztów, naprawdę poważnych kosztów, bo myśmy już 3 miliardy euro sprzed wyborów dali pieniędzy na płynność finansową dla banków francuskich i teraz jeszcze mamy dać 10 miliardów euro, to są naprawdę bardzo duże pieniądze. Jak patrząc z punktu widzenia Polski, to są to ogromne pieniądze, nas na to nie stać w ogóle, nie stać społeczeństw, no chyba, że przyjęto taką metodę, że no będzie się tymi cięciami finansowymi, a to jest też tylko do określonego momentu, bo już widzimy, co się dzieje w innych państwach, że idzie ogromny protest, jeżeli chodzi o te cięcia społeczne i zgody na to społeczeństw nie będzie, no ale to rynków finansowych nie obchodzi. To ewentualnie obchodzi rządy. I one manewrują między tym a tym. Tu się boją tych rynków, które wyhodowały na własnej piersi, a z drugiej strony boją się społeczeństw. Ale społeczeństwa można jeszcze tą psychozą, prawda, i takim strachem powodować do tego, żeby było uległe i się zgadzało na różne rzeczy.
No właśnie, także w reklamówkach przed wyborami, pamiętamy chyba je jeszcze dokładnie z przekazów telewizyjnych, to był chyba Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, później go wycofali, no i Donald Tusk obiecali i Radosław Sikorski tam jeszcze się pojawił, o właśnie, minister spraw zagranicznych, obiecali, że pieniądze będą płynąć do nas, tymczasem okazuje się, że będą płynąć od nas.
Od nas będą płynąć, a pan Lewandowski w jakiejś prywatnej rozmowie powiedział, że go zmuszono do wystąpienia w głupim spocie, więc i tyle ten spot był w sumie warty. No. Ile te osoby, co w nim mówiły. Także, że ja bym nie przesadzał. Oczywiście tych szczytów jeszcze będzie następnych i jeszcze następnych.
Przełomowych.
To wszystko przełomowych i bardzo przełomowych i jeszcze bardziej przełomowych. Z tym, że one nie przyniosą efektu. Efektem jest jednoznaczne postawienie weta rynkom finansowym, żeby nie budowały tych instrumentów pochodnych, żeby nie niszczyły państw spekulacjami na obligacjach tych państw. No to są jedyne ruchy, które są do wykonania, ale tego się boją. Tego się boją, tego nie chcą zrobić i cały czas się produkuje te szczyty i tam różne bzdury wymyśla. Jeszcze mówię, dla strefy euro taka integracja fiskalna, żeby ten pieniądz miał umocowanie w jakichś gospodarkach, no byłaby sensowna, ale dla nas to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, oprócz tego, że my będziemy jeszcze za to płacić.
To tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego premier Donald Tusk tak bardzo chce uczestniczyć w tym.
Ja myślę, ojcze, że to jest taka próżność moim zdaniem, bo nie sądzę, że jest to rozumienie problemu, faktycznie tego problemu, bo gdyby to było rozumienie tego problemu, to byłoby też inne stanowisko, byłoby to stanowisko wyświetlone. Natomiast to jest takie gadanie czcze, że no trzeba ratować, bo nie może się udać, czyli wytwarzanie tej psychozy. Natomiast nie, sięga się do sedna problemu. Więc dlatego myślę, że to jest taka próżność, chcąc tam bywać na tych salonach, trzeba się tam podlizywać, trzeba te bzdury opowiadać i bez przerwy, jakie to przełomowe szczyty tam się odbywają i różne sześciopaki są uchwalane. Ja już się z tego śmieję, dlatego że to naprawdę nie da żadnego efektu, a nim to wszystko wejdzie w życie, co oni wczoraj tam uchwalili i dzisiaj, bo jeszcze o szczegółach nikt nie mówi, co dalej ze szczegółowymi sprawami, chociaż przecież premier, prezes Banku Narodowego naszego powiedział, że powinniśmy iść na unifikację podatków, powinniśmy wspierać instytucje finansowe. No co już w ogóle dla mnie to jest, no ja chciałabym słyszeć wreszcie stanowisko rządu. Ja,
I pewnie wielu rządu, naszych rodaków
co
też.
Rząd ma do powiedzenia społeczeństwu.
No,
bo
chociaż
do tej pory, oprócz bałaganu, które ten rząd robi w różnych dziedzinach, czy w zdrowiu, czy w lekach, czy w czymkolwiek innym, nie ma żadnego konkretu i konkretnego stanowiska rządu.
To niech to będzie chociaż małym druczkiem, niech to będzie zapisane
tak,
z gwiazdką.
Niech to będzie między wierszami, jeżeli są jakieś zewnętrzne zagrożenia. Ale coś musimy wiedzieć. Tak być nie może, żeby taka była sytuacja.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Elżbieta Barys była naszym gościem. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ta rozmowa kończy wydanie Aktualności Dnia, a już za chwilę w naszym programie wiadomości.
Z woli króla jego mości, gdy radosny śpiewa chór, zapraszamy się cieszy cały dwór, radość wszystkim stanom, radość, niech się cieszy cały lud, bo radości nigdy zadość, wiwat pojednania cud, zgoda nade wszystko, zgoda płynie od radosnych nut, niech brzmi do radości oda, niech się cieszy cały lud, dał radosne nam marzenie, Pan Beethoven, Ludwik van. Zgoda, a Bóg rękę poda, preambule poda nam, dał radosne nam marzenie, Pan Beethoven, Ludwik van. Zgoda, a Bóg rękę poda, preambule.
Sześć i pół minuty po godzinie 14 w naszym programie Czas na Wiadomości. Klub Solidarnej Polski wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z ustaleniami szczytu Unii Europejskiej. Lider Solidarnej Polski, europoseł Zbigniew Ziobro, powiedział, że nie może być zgody na porozumienia zawierane przez rząd ponad głowami parlamentu i Polaków. W tym kontekście przypomniał, że jeszcze przed rozpoczęciem obrad na unijnym szczycie w Brukseli polski rząd nie spełnił swojego obowiązku konsultowania z parlamentarzystami decyzji w obszarze polityki zagranicznej dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej.
W związku z tym, że w naszej ocenie rząd, pan premier, minister spraw zagranicznych naruszają co najmniej dobry obyczaj parlamentarny i nie zdecydowali się przeprowadzić wcześniej konsultacji politycznych w polskim parlamencie, w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, która przecież do tego właśnie jest powołana, aby wszystkie siły polityczne mogły się ustosunkować, przedstawić swoje argumenty. Rząd odmówił, uchylił się od tego oczywistego obowiązku w państwie demokratycznym. Chcieliśmy się zwrócić do pana prezydenta, by zdecydował się zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, która przecież do jej swoich zadań również zalicza określenie kierunków polskiej polityki zagranicznej.
Podczas takiego posiedzenia Rady posłowie Solidarnej Polski będą chcieli wiedzieć, jakie dokładnie decyzje dotyczące naszego kraju zapadły w Brukseli. Tak ważne sprawy, jak zaznaczył eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego, powinny zapadać w Polsce.
Bardzo byśmy chcieli usłyszeć od pana premiera Donalda Tuska, jakie są jego zamierzenia w związku ze szczytem Unii Europejskiej. Pan premier daje niejasne oświadczenia, że szczyt zakończył się względnym powodzeniem, jakiś sukces rzekomo został zawarty. Tak naprawdę dziś nikt nie wie, o co tak naprawdę do końca chodzi, jakie szczegóły zostały ustalone, a pierwszy o tym powinien wiedzieć polski parlament, też polski prezydent. To tu powinna toczyć się dyskusja, to tu powinny zapadać decyzje.
Przypomnijmy, podczas szczytu w Brukseli Wielka Brytania zablokowała porozumienie dotyczące zmian w traktacie. Wobec tego ustalono, że 23 państwa, m.in. Polska, zawrą umowę międzyrządową dotyczącą tzw. nowego paktu fiskalnego. Do grona grupy 23 państw mogą przyłączyć się także Węgry, które zasygnalizowały, że istnieje taka możliwość, ale dopiero po konsultacjach politycznych wewnątrz kraju, powiedział rzecznik polskiej prezydencji. Tymczasem niepokojąca jest zapowiedź przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya dotycząca wspierania zadłużonych gospodarek Eurolandu. Zgodnie z nią państwa strefy euro oraz inne kraje Unii Europejskiej mają wzmocnić Międzynarodowy Fundusz Walutowy kwotą do 200 miliardów euro.
Będzie tworzony nowy fundusz 200 miliardów euro, 150 miliardów będą musiały wygenerować kraje 17, natomiast 50 miliardów euro, tę kwotę będą musiały wyłożyć państwa nowej dziesiątki, w tym Polska. To oznacza, że Polska będzie musiała realnie teraz wpłacać na kryzys, który nie był jej wcześniej udziałem.
Mówił europoseł profesor Mirosław Piotrowski. Poseł Anna Sobecka złożyła w Sejmie interpelację w sprawie kontrowersyjnych zapisów ustawy narkotykowej, które wchodzą dziś w życie. Szeroko oprotestowana, ostatecznie przyjęta jednak w kwietniu przez Sejm nowelizacja łagodzi przepisy dotyczące karania za posiadanie małej ilości narkotyków na własny użytek. Ustawa nie określa jednak, jaka ilość będzie uznawana za niewielką. W interpelacji poseł Sobecka domaga się w tej sprawie konkretnych wyjaśnień, mówi Małgorzata Kania, asystentka posłanki.
W związku z wejściem przepisów pozwalających na posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, pani poseł Anna Sobecka skierowała do ministra sprawiedliwości interpelację poselską. Stwierdza w niej, że ten bulwersujący przepis jest niczym innym jak zbagatelizowaniem faktu posiadania środków odurzających. Wprowadzona zmiana przyniesie bardzo wiele szkody nie tylko w zakresie walki z uzależnieniami, ale też mocno utrudni walkę z przestępczością narkotykową.
Wchodząca dziś w życie ustawa pozwala w niektórych przypadkach na odstąpienie od ścigania za posiadanie małych ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Podnosi również maksymalne wymiary możliwej kary za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających. W pierwszym przypadku wymiar kary wzrósł z 8 do 10, a w drugim z 10 do 12 lat więzienia. Zator tłuszczowy mógł być przyczyną śmierci Violetty Villas, poinformowała prokurator Anna Gałkowska z prokuratury rejonowej w Kłodzku. Do zatoru mogło dojść na skutek złamania kości szyjki udowej. Są to wstępne ustalenia sekcji zwłok artystki, którą przeprowadzono wczoraj w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu.
Poczynione w toku sekcji ustalenia nie dały jak dotychczas jednoznacznej odpowiedzi na to, co było przyczyną śmierci pani Violetty. Jednakże ustalono, iż prawdopodobną przyczyną zgonu były zatory tłuszczowe stanowiące konsekwencje niedawno przebytego złamania kości szyjki udowej. Także zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być zapalenie płuc. Te ustalenia mają charakter wyłącznie wstępny i będą weryfikowane dodatkowymi badaniami toksykologicznymi, histopatologicznymi i dopiero po ich uzyskaniu zostanie wydana pełna opinia dotycząca przyczyny zgonu pani Violetty Villas i od tych ustaleń będzie uzależniał swoje dalsze czynności w tej sprawie.
W sprawie są przesłuchiwani świadkowie, którzy mogą mieć wiedzę na temat zdrowia Violetty Villas. Postępowanie sprawdzające w sprawie jej śmierci, Violetta Villas, która zmarła w poniedziałek w swoim domu w Lewinie Kłodzkim, prowadzi prokuratura rejonowa w Kłodzku. Ma ona sprawdzić, czy do śmierci piosenkarki nie przyczyniły się osoby trzecie. Prokuratura bada też, w jakich warunkach żyła legenda polskiej estrady. Władze Moskwy zezwoliły opozycji na zorganizowanie jutro w centrum stolicy Rosji demonstracji z udziałem 30 tysięcy osób przeciw sfałszowaniu wyborów do Dumy Państwowej z 4 grudnia. Uczestnicy jutrzejszej akcji będą się domagać unieważnienia wyborów i wyznaczenia nowych, odwołania przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej urzędników państwowych odpowiedzialnych za fałszerstwa. Będą też domagać się zarejestrowania wszystkich formacji politycznych, którym Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnich 5 latach odmówiło wpisania do rejestru partii. Inne postulaty to zwolnienie więźniów politycznych, jak również zniesienie cenzury w federalnych środkach masowego przekazu. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Zapraszamy na audycję dla młodzieży z cyklu Czas Wzrastania. Gościem programu będzie ojciec Ryszard Sierański oraz wspólnota Dobrego Pasterza z Katowic. Program w Radiu Maryja o godzinie 21.40. Serdecznie zapraszamy.
Kochane rodziny Radia Maryja, przyjaciele, współpracownicy, z całego serca jeszcze raz dziękujemy za przepiękne świętowanie, za uczestnictwo w naszym świętowaniu dziękczynnym za 20 lat Radia Maryja. Dziękujemy bardzo serdecznie za gotowość, by wspierać Ojca Świętego swoją modlitwą, darami ofiarowanymi z cierpienia, z dobre czyny. Dziękujemy za to wszystko. Zgłosiły się tysiące naszych przyjaciół, słuchaczy, rodziny Radia Maryja. Oczywiście wszystko to przekażemy Ojcu Świętemu. Wdzięczni za przesłanie Ojca Świętego na 20 lat Radia Maryja, za błogosławieństwo Ojca Świętego dla naszej posługi, dla wszystkich współpracowników i słuchaczy Radia Maryja, pragniemy jeszcze bardziej modlić się za Ojca Świętego. Prosimy, przysyłajcie, ale bardzo szybko już, ci wszyscy, którzy chcą się przyłączyć, by modlić się za Ojca Świętego Benedykta XVI, który ma niezwykle trudne zadanie w dzisiejszym świecie. Prowadzi Kościół, Kościół Święty. Ojciec Święty jest najbardziej atakowanym człowiekiem, osobą w świecie. Za jego posługę przecież, za jego nauczanie. Atakowany, możemy to obserwować w różnych mediach, światowych mediach. Tym bardziej modlimy się za Ojca Świętego. I te wszystkie intencje, nazwiska wszystkich chętnych chcemy przekazać tak, by otrzymał Ojciec Święty jako dar bożonarodzeniowy. Jako dar bożonarodzeniowy. Bardzo prosimy więc o szybkie jeszcze przesyłanie. Kto jeszcze nie przesłał swojej gotowości modlitwy, o przesłanie swojego nazwiska, imienia, adresu i w jaki sposób będzie się modlił za Ojca Świętego. Bóg zapłać serdecznie, szczęść Boże, niech nas Pan wszystkich błogosławi dla posługi na Jego chwałę i dla dobra każdego człowieka.
Najbliższą sobotę, 10 grudnia, transmitujemy mszę świętą z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela 20 miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Msza święta w intencji wszystkich ofiar katastrofy. Przy świętej będzie przewodniczył ksiądz kanonik Bogdan Bartołd, proboszcz parafii Archikatedralnej, a homilię wygłosi ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn. Serdecznie zapraszamy. Najbliższa sobota, 10 dzień grudnia, transmisja mszy świętej w intencji wszystkich ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
Sygnał zapraszający nas na modlitwę popołudniową z liturgii godzin. Jest już słuchacz na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z kim będziemy się modlić?
Jadwiga z Płocka.
Pani Jadwigo, zatem rozpocznijmy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. O Panie, który raczyłeś zamieszkać w łonie dziewicy, niech cała ziemia Cię wielbi w tej przedwieczornej godzinie. Bo kiedy ciało przyjąłeś, by stać się do nas podobnym, strudzeni, słabi i grzeszni znaleźli w Tobie otuchę. Gdy dziś czekamy z ufnością na Twoje przyjście powtórne, umocnij w sercach człowieczych nadzieję, miłość i wiarę. Niech Tobie Słowo Przedwieczne i Ojcu z Duchem Najświętszym na zawsze będzie podzięka za dar nowego przymierza. Amen.
Amen.
Rzekła Maryja.
Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa.
Uczyniły mnie Twe ręce, Panie, i kształt mi nadały. Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przykazań.
Ci, którzy Cię wielbią, widzą mnie i się weselą, bo zaufałem Twojemu słowu.
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, że dotknąłeś mnie słusznie.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą, zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, bo Twoje prawo jest moją rozkoszą.
Niech zawstydzą się pyszni, bo niesłusznie mnie dręczą. Ja zaś będę rozmyślał o Twoich przykazaniach.
Niech zwrócą się ku mnie Twoi wyznawcy i ci, którzy uznają Twoje napomnienia.
Niech moje serce doskonali się w Twych ustawach, abym nie doznał wstydu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże, Broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców i od mężów dyszących zemstą.
Bo oto czyhają na me życie, spiskują przeciw mnie mocarze.
A we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie. Bez mojej winy tu biegną, biegną by mnie napastować.
Obudź się, wyjdź mi na spotkanie i zobacz, bo Ty, Panie Boże zastępów, jesteś Bogiem Izraela.
Na Ciebie będę baczył, mocy moja, bo Ty, Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swojej łaskawości. Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę mych wrogów.
Opiewać będę Twoją potęgę i rankiem będę się weselić w Twojej łaskawości.
Bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku.
Będę śpiewać Tobie, mocy moja, bo Ty, Boże, jesteś moją warownią. Mój łaskawy Boże.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże. Rozgniewałeś się, lecz powróć do nas.
Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię, lecz rozdarcia, ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje.
Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy, napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
Dla tych, którzy Ci służą, znak postawiłeś, by uciekali przed łukiem.
Aby ocaleli, których Ty miłujesz, wspomóż nas Twoją prawicą i wysłuchaj.
Bóg przemówił w swojej świątyni, będę się radował i podzielę Sychem, a dolinę Sukot wymierzę.
Do mnie należy Gilead i ziemia Manassesa, Efraim jest szyszakiem mej głowy, Juda moim berłem.
Moją misą do mycia jest Moab, na Edomie mój but postawię. Zatriumfuję nad Filisteą.
Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż mnie doprowadzi aż do Edomu?
Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz z nas, z naszymi wojskami?
Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy, a On podepcze naszych nieprzyjaciół.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rzekła Maryja, co znaczy to pozdrowienie.
Zatrwożyłam się w mojej duszy, bo mam porodzić króla, który nie naruszy mojego dziewictwa.
Nie pamiętaj o grzechach naszych przodków, lecz pomnij teraz na Twe ramię i Twoje imię, bo Ty jesteś Panem i Bogiem naszym. Przyjdź, Panie, i nie zwlekaj. Odpuść winy swojemu ludowi. Módlmy się. Wszechmogący Boże, pomóż swemu ludowi z wielką czujnością oczekiwać przyjścia Twojego Syna, abyśmy wierni pouczeniom Zbawiciela spieszyli na spotkanie z Nim ze światłem wiary i miłości, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczny Bóg zapłać za łaskę wspólnej modlitwy z ojcem Dariuszem. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja z ojcem dyrektorem na czele.
Bóg zapłać.
I dziękuję za wielką, piękną uroczystość 20-lecia Radia Maryja.
Bóg zapłać, Pani Janino. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać.
Dziękuję również Państwu za wspólną modlitwę, a już za chwilę nasza radiowa lektura.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una. Emmanuel, 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 Emmanuel,
la città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo. Vogliamo ripartire, seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata, è vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo, ai suoi fratelli, ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Morte uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Dai debitori del passato, di secoli di storia, di vite date per amore, santi che han creduto, e uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, Emanuele,
è giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emanuele, 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 Emanuele,
sotto la stessa croce, cantando ad una voce.
Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 14:30.
Henryk Sienkiewicz. Potop.
Odcinek 89. Rzędzian nie miał zamiaru zostawać na noc w pokrzyku, bo z Wąsoszy do Szczuczyna było niedaleko. Pragnął więc tylko dać wytchnienie koniom, zwłaszcza tym, które wozy ładowne ciągnęły. Gdy więc kmicic pozwolił mu jechać dalej, nie tracił Rzędzian czasu i w godzinę później wjeżdżał już do Szczuczyna późną nocą i opowiedziawszy się strażom, roztasował się w rynku, bo domy były przez żołnierzy pozajmowane, którzy i tak nie wszyscy mogli się pomieścić. Ów Szczuczyn uchodził za miasto, ale nim nie był rzeczywiście, nie miał bowiem jeszcze ani wałów, ani ratusza, ani sądów, ani kolegium pijarskiego, które dopiero za czasów króla Jana III powstało, a domów szczupło, a więcej chałup niż domów, które dlatego tylko miastem się zwały, że w kwadrat były pobudowane, tworząc rynek, niewiele zresztą mniej błotnisty od stawu, nad którym mieścina leżała. Przespawszy się pod ciepłą wilczurą, doczekał Rzędzian ranka i zaraz udał się do pana Wołodyjowskiego, który, nie widziawszy go od wieków, przyjął radośnie i zaraz poprowadził do kwatery panów Skrzetuskich i pana Zagłoby. Rozpłakał się aż Rzędzian na widok dawnego pana, któremu tyle lat służąc wiernie, tyle przygód razem z nim przebył i fortuny się w końcu dorobił. Nie wstydząc się więc dawnej służby, począł po rękach pana Jana całować i powtarzać z rozrzewnieniem: mój jegomość, w jakich to czasach my się znów spotykamy. Jeli tedy razem wszyscy na czasy narzekać. Wreszcie pan Zagłoba rzekł: ale ty, Rzędzian, zawsze u fortuny za pazuchą siedzisz, jako widzę, na pana wyszedłeś. Pamiętasz, a Azalim ci nie prorokował, że jeżeli cię nie powieszą, to będzie z ciebie pociecha. Co się teraz z tobą dzieje? Mój jegomość, za co mnie mieli wieszać, kiedy ja ani przeciw Bogu, ani przeciw prawu nic nie uczynił? Służyłem wiernie, a jeżelim kogo zdradził, to chyba nie przyjaciół, co sobie jeszcze za zasługę poczytuję. Ażem tu i ówdzie jakiego hultaja fortelem starł, jako to z rebelizantów, albo one czarownice, pamięta jegomość? To też nie grzech. A choćby był grzech, to jegomościn, nie mój, bom ja się właśnie od jegomości fortelów wyuczył. O, nie może być, patrzajcie go, rzekł pan Zagłoba. Jeżeli chcesz, bym ja za twoje grzechy po śmierci wył, to mi za życia frukta ich oddaj. Samże używasz onych wszystkich bogactw, któreś między kozakami zebrał, i samego ci za to w piekle na skwarki przetopią. Bóg łaskaw, mój jegomość, chociaż to jest nieprawda, żebym sam używał, bo ja naprzód złych sąsiadów ze szczętym sprocesowałem i rodzicieli opatrzyłem, którzy teraz spokojnie w Rzędzianach siedzą, żadnej dyferencji już nie mając, bo jaworscy z torbami poszli, a ja się opodal dorabiam jak mogę. To nie mieszkasz już w Rzędzianach? Pytał pan Jan Skrzetuski. W Rzędzianach rodziciele po dawnemu żywią, a ja mieszkam w Wąsoszy i nie mogę się skarżyć, bo Bóg mi błogosławił. Ale jakiem usłyszał, że waszmościowie w Szczuczynie jesteście, jużem nie mógł dosiedzieć, bom sobie pomyślał, widać, czas się znowu ruszyć. Ma być wojna, to niech będzie. Przyznajże się, rzekł Zagłoba, że cię Szwedzi z Wąsoszy wystraszyli. Szwedów jeszcze w ziemi wickiej nie masz. Chyba podjazdki małe zachodzą i to ostrożnie, bo chłopstwo na nich okrutnie zawzięte. To mi dobrą nowinę przynosisz, rzekł Wołodyjowski, gdyż ja wczoraj umyślnie podjazd wysłałem, aby języka o Szwedach zasięgnąć, bo nie wiedział, czy można bezpiecznie w Szczuczynie popasać. Pewnie cię ten podjazd tu przyprowadził. Ten podjazd? Mnie? To ja jego przyprowadził, a raczej przywiózł, bo tam i jednego człowieka między tymi ludźmi nie masz, który by o własnej mocy na koniu mógł usiedzieć. Jakże to? Co zaś prawisz? Co się stało? Pytał Wołodyjowski. Bo ich okrutnie pobito, objaśnił Rzędzian. Kto ich pobił? Pan Kmicic. Panowie Skrzetuscy i Zagłoba aż porwali się z ław, pytając jeden przez drugiego. Pan Kmicic? A co by on tu robił? Czyliżby sam książę hetman już tu przyciągnął? Noże, opowiadaj wraz, co się stało. Lecz pan Wołodyjowski wypadł tymczasem z izby, chcąc widać naocznie sprawdzić rozmiary klęski i ludzi obejrzeć. Więc Rzędzian rzekł. A po co mam opowiadać? Lepiej poczekać, aż pan Wołodyjowski wróci, bo to najwięcej jego sprawa, a szkoda gęby dwa razy jeno powtarzać. Widział żeś Kmicica na własne oczy? Pytał pan Zagłoba. Jako jegomości widzę. I gadałeś z nim? A jakże miał nie gadać, kiedy my się w pokrzyku niedaleko stąd zjechali. Ja koniom wypoczywałem, a on na nocleg stał. Mało godzinę gadaliśmy, bo nie było co innego robić. Ja narzekałem na Szwedów, a on też narzekał. Na Szwedów? On także narzekał? Pytał Skrzetuski. Jak na diabłów, choć między nich jechał. Siła była wojska z nim? Żadnego z nim nie było wojska. I no czeladzi kilku, prawda, że zbrojnych i z takimi mordami, że już chyba i ci, którzy świętych młodzianków za Herodowym ordynansem wycinali, sroższych i szpetniejszych nie mieli. Powiadał mi się chodaczkowym szlachcicem i mówił, że z końmi na jarmark jedzie. Ale choć koni mieli kilkanaście w tabunku, przecie mi się to nie wydało, bo to i osoba inna, i fantazja nie taka jak u koniuchów, i pierścień zacny na ręku widziałem. Ten właśnie. Tu błysnął Rzędzian przed oczy słuchaczom kosztownym kamieniem, a pan Zagłoba uderzył się po pole i zakrzyknął. Już go od niego wycyganił. Po tym jednym poznałbym cię, Rzędzian, na końcu świata. Z przeproszeniem, jegomości, nie cyganiłem, bom też szlachcic do równości się z każdym poczuwający. Nie cygan, chociaż dzierżawami chodzę, póki Bóg nie da osiąść na swoim. Ale ten pierścień dał mi pan Kmicic na znak, że to, co mówił, że jest prawdą. I ja zaraz wasz mościom słowa jego wiernie powtórzę, bo widzi mi się, że tu o skóry nasze chodzi. Jak to? Pytał Zagłoba. Wtem wszedł pan Wołodyjowski, cały wzburzony i od gniewu blady, czapką o stół rzucił i zawołał. To przechodzi imaginację. Trzech ludzi zabitych, Józwa Butrym usieczony ledwie tchnie. Józwa Butrym? Toż to człowiek niedźwiedziej siły, rzekł zdumiony Zagłoba. Jego w moich oczach sam pan Kmicic rozciągnął, wtrącił Rzędzian. A dość mi tego pana Kmicica, mówił w uniesieniu Wołodyjowski. Gdzie się tylko ten człowiek pokaże, trupy za sobą jak mur zostawuje. Dość tego, kwit za kwit, gardło za gardło. A teraz nowy rachunek. Ludzi mi napsuł, dobrych pachołków napadł. To mu się do pierwszego widzenia zakarbuje. Już ci co prawda, to nie on ich napadł, tylko on jego, bo on w najciemniejszy kąt się zaszył, żeby go nie poznali, rzekł Rzędzian. A ty, zamiast coś miał moim pomagać, to się jeszcze za nim świadczysz? Rzekł z gniewem pan Wołodyjowski. Ja po sprawiedliwości, a co do pomocy chcieli moi pomagać, jeno niezręcznie im było, bo w tumulcie nie wiedzieli, kogo bić, kogo oszczędzać, a samym się przez to dostało. Żem z duszą i łubami uszedł, to jeno przez pana Kmicica wyrozumiałość, bo posłuchajcie, waszmościowie, jak to się przytrafiło. tu Rzędzian począł opisywać szczegółowo bitwę w Pokrzyku, niczego nie opuścił, a gdy wreszcie powiedział i to, co mu Kmicic powiedzieć rozkazał, zdumieli się okrutnie towarzysze. Onże sam to mówił? Pytał Zagłoba. Sam, odrzekł Rzędzian. Ja, powiada, pan Włodyjowskiemu ani konfederatom nie wróg, choć inaczej myślą. Później to się pokaże, a tymczasem niech się kupy na miły Bóg trzymają, bo ich wojewoda wileński jako raki ze saka wybierze. I powiedział, że wojewoda już w pochodzie? Pytał Jan Skrzetuski. Mówił jeno, że tylko na posiłki szwedzkie czeka i że zaraz na Podlasie ruszy. Co wasz mościowi o tym wszystkim myślicie? Pytał Wołodyjowski, spoglądając na towarzyszów. Zadziwiająca rzecz, odpowiedział Zagłoba. Albo ten człowiek Radziwiłła zdradza, albo nam jakąś zasadzkę gotuje, ale jaką? Radzi się kupy trzymać, co może za szkoda stąd dla nas wyniknąć. Że głodem zniszczejem, odrzekł Wołodyjowski. Właśnie mam wiadomość, że i Żeromski, i Kotowski, i Lipnicki mają rozdzielić chorągwie po kilkadziesiąt koni i po całym województwie rozłożyć, bo w kupie nie mogą się wyżywić. A jeśli Radziwiłł istotnie nadejdzie, pytał Stanisław Skrzetuski, to kto mu się wówczas oprze? Nikt nie umiał odpowiedzieć na to pytanie, bo rzeczywiście było jasnym jak słońce, że gdyby hetman wielki litewski nadciągnął i zastał siły konfederackie rozproszone, tedy by poznosił je z największą łatwością. Zadziwiająca rzecz, powtórzył Zagłoba. I po chwili milczenia mówił dalej. Wszelako Kmicic okazał już, że nam szczerze życzliwy. Pomyślałbym, że może Radziwiłła porzucił, ale w takim razie nie przemykałby się w przebraniu. I to dokąd? Do Szwedów? Tu zwrócił się do Rzędziana. Wszakże ci mówił, że na Warszawę jedzie? Tak jest, rzekł Rzędzian. No to tam już moc szwedzka. Ba, już o tej godzinie musiał Szwedów napotkać, jeżeli całą noc jechał, odpowiedział Rzędzian. Widzieliście kiedy takiego człowieka? Pytał Zagłoba, poglądając na towarzyszów. Że w nim jest zło z dobrym pomieszane jak plewy z ziarnem, to pewne, rzekł Jan Skrzetuski. Ale żeby w tej radzie, jaką nam teraz daje, była jakowa zdrada, temu wprost neguję. Nie wiem, dokąd jedzie, dlaczego się w przebraniu przemyka i próżno bym głowę nad tym łamał, bo to jakowaś tajemnica. Ale radzi dobrze. Ostrzega szczerze. Na to przysięgnę, jak również i na to, że jedyny to dla nas ratunek tej rady usłuchać. Kto wie, czy mu znów zdrowia i życia nie zawdzięczamy. Dla Boga, zakrzyknął pan Wołodyjowski. Jakże Radziwiłł ma tu przyjść, kiedy mu na drodze stoją Zołtareńkowi i piechota Chowańskiego. Co innego my. Jedna chorągiew się prześliźnie, a i to w Pilwiszkach musieliśmy sobie szablami drogę otwierać. Co innego Kmicic, który w kilku ludzi się przemykał, ale książę hetman jak przejdzie z całym wojskiem. Chyba tamtych wprzód zniesie. Jeszcze nie skończył mówić pan Wołodyjowski, gdy drzwi się otworzyły i wszedł pachołek służbowy. Posłaniec z listem do pana pułkownika, rzekł. Dawaj go sam, odrzekł Wołodyjowski. Pachołek wyszedł i po chwili wrócił z listem.
Henryk Sienkiewicz. Potop. Czytała Halina Łabonarska.
Przegląd najnowszego numeru tygodnika katolickiego Niedziela.
Najnowszy numer Niedzieli przypomina nam o zbrodni stanu wojennego.
30 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, w środku nocy z soboty na niedzielę, kiedy ludzie śpią i kiedy są najbardziej bezbronni, grupa skomunizowanych, sowietyzowanych, a nawet zrusyfikowanych na służbie Moskwy polskich generałów, znienacka i z zaskoczenia zaatakowała naród i Polskę, wprowadzając stan wojenny. Polecam Państwu bardzo interesujący artykuł Józefa Szaniawskiego na temat stanu wojennego w Polsce. Alicja Dołowska przypomina w swoim artykule polskich aktorów, którzy po ogłoszeniu stanu wojennego odmówili występów w radiu i telewizji. Znajdziemy świadectwa m.in. Maji Komorowskiej, Olgierda Łukaszewicza czy Katarzyny Łaniewskiej. Kościół w Polsce otrzymuje ze strony państwa znacznie mniejszą pomoc niż w przeciętnym kraju europejskim. W wielu krajach państwo wypłaca duchownym wynagrodzenie, w innych fiskus ściąga podatki na rzecz kościołów. U nas kościół utrzymuje się głównie z dobrowolnych ofiar, które gdzie indziej stanowią zazwyczaj margines jego budżetu. O finansowaniu kościołów przez państwo w takich krajach jak Austria, Belgia, Czechy, Dania, Anglia, Irlandia, Francja, Grecja, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Włochy, Słowacja i Polska pisze na łamach Niedzieli Ogólnopolskiej Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. To dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców powiedzą najwięcej o tym, jak rozstanie dwojga najbliższych ludzi wpłynęło na ich psychikę i życie. Bo dzieci dorosłych, którzy właśnie teraz podejmują decyzję o rozwodzie, jeszcze nie wiedzą, jakie spustoszenie poczyni rozwód rodziców w ich małym świecie i z jakim skutkiem wedrze się w ich dorosłe życie. Polecam artykuł Nie wystarczy urodzić, czyli rozwód, a sprawa dziecka. Warto zajrzeć w nasz cotygodniowy cykl adwentowy. Ksiądz Krzysztof Pawlina przypomina o tym, że miłość to nie to, co się czuje, tylko to, jak się żyje. Co oznacza pojęcie nowoczesny patriotyzm? Jak rozmawiać o patriotyzmie z pokoleniem wychowanym w epoce internetu? Mówi o tym Robert Kostro w wywiadzie zatytułowanym Chwalmy się naszą historią. Ciekawą postacią współczesnego dziennikarstwa jest redaktor Krzysztof Skowroński, który po burzliwym rozstaniu z Radiową Trójką założył radio internetowe. Natomiast ostatnio został wybrany na przewodniczącego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Pisze o nim w niedzieli Mateusz Wyrwich w artykule Od Radia Z do Radia Wnet. Ostatnio niektórzy politycy w Polsce zaczęli wytwarzać przedziwną atmosferę dotyczącą Opus Dei. Poprzez rozmowę z księdzem prałatem Piotrem Prieto, wikariuszem prałata Opus Dei na Polskę, chcemy dotrzeć do źródeł, poinformować opinię publiczną o dziele oraz wyprostować pewne złe pojęcie i stereotypy. Co więc kryje się pod nazwą Opus Dei? Na czym polega formacja księży przez Opus Dei? Czy członek Opus Dei może być ministrem w rządzie, a jeżeli zdarzają się takie przypadki, czy zdaje to egzamin? To tylko niektóre pytania, jakie padają w rozmowie z księdzem prałatem Piotrem Prieto na temat Opus Dei. Ostatnio znów zaistniał w przestrzeni medialnej temat kary śmierci. Cały świat jest poruszony, bo między innymi na Białorusi skazano na karę śmierci dwóch młodych ludzi. Co Kościół mówi na temat kary śmierci? O tym w artykule redaktora naczelnego Niedzieli, księdza Infuata Ireneusza Skubisia, w artykule Kościół broni życia. Polecamy Państwu najnowszy numer Niedzieli z datą 11 grudnia. W nim jak co tydzień znajdą również coś dla siebie ludzie młodzi, ale nie tylko. W Niedzieli Młodych znajdą Państwo sporo na temat radości. Zapraszam Państwa na wypowiedź redaktora naczelnego Niedzieli, księdza Infuata Ireneusza Skubisia.
Witam serdecznie. Chciałbym wspomnieć nasze wędrówki po Lwowie w ostatnim czasie.
Nie były one bardzo wielkie, ale bardzo ważne. Wspominam cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich, kościół świętej Marii Magdaleny i oczywiście katedrę lwowską. To było wzruszające być przed tym obrazem Matki Bożej Łaskawej, przed którym składał śluby król Jan Kazimierz. To dla Częstochowy bardzo ważne także wydarzenie, bo przecież śluby jasnogórskie w sposób szczególny były przypominane i jakoś realizowane dla całej Polski na Jasnej Górze, tutaj w Częstochowie. Oczywiście Lwów, miasto bardzo polskie, tutaj wspaniali Polacy przeżywali swoją wielkość, swoją wspaniałość. Tyle pamiątek, tyle kościołów, tyle wspomnień. Oczywiście dzisiaj Lwów, miasto posiadające około 1 000 000 mieszkańców, a może więcej, z tym, że Polaków zaledwie 50 000. Być może jest ich więcej, może nawet dużo więcej, ale pewnie jakieś okoliczności powodują, że mają pewien lęk przyznawać się, że są Polakami. Szkoda, bo Lwów to rzeczywiście polskie miasto ze swoją wspaniałą polską kulturą, wielkimi postaciami, wielkim uniwersytetem Jana Kazimierza, wspaniałym lwowskim akcentem i lwowskim humorem. Raz po raz spotykamy w Lwowie ludzi, naszych Polaków, dzisiaj już często w nieco bardziej sędziwym wieku, którzy właśnie kipią tymże humorem, radością i przede wszystkim tą niezwykłą polską, sarmacką gościnnością i serdecznością. Przychodzimy, przybywamy do Lwowa z gorącym sercem, zwłaszcza gdy przechodzimy przez cmentarz Łyczakowski, gdzie tyle polskich wspaniałych nazwisk, a także wzruszenie budzący ciągle cmentarz Orląt i te tabliczki na grobach tych bardzo, bardzo młodych Polaków, skąd zresztą bierze się nazwa cmentarza Orląt Lwowski. Chciałbym nawiązać w tym wypadku także do celu wizyty, którą odbywaliśmy w tych dniach do Lwowa. Mianowicie kasy spółdzielcze, tak zwane SKOKi, posiadają radę naukową złożoną z osób bardzo wysoko kwalifikujących się, szczególnie jako prawnicy, ekonomiści, pracujący często w wyższych uczelniach albo wyższych instytutach naukowych. I właśnie ta rada naukowa wystąpiła z propozycją, by rozpocząć proces beatyfikacyjny założyciela udzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Franciszka Stefczyka. Franciszek Stefczyk umarł w 1924 roku w Krakowie, ale został przewieziony do Lwowa, który był związany i we Lwowie został pochowany. Tutaj także spoczywa w grobowcu na cmentarzu Łyczakowskim razem ze swoją małżonką Wiktorią. To było bardzo ważne przedsięwzięcie ze strony polskich SKOKów, żeby podjąć starania o wyniesienie na ołtarze Franciszka Stefczyka. Był to człowiek pobożny, dobry chrześcijanin. Z podjętych badań historycznych wygląda na to, że Franciszek bardzo dbał o jakość swojej wiary, swojego związania z Bogiem i przynależnością do Kościoła. To wszystko w fazie wstępnej zostało już nieco zobaczone przez historyka, który w sposób fachowy podjął wstępne badania sprawy, ale oczywiście jeszcze daleko do samego procesu beatyfikacyjnego. Niemniej jest rzeczą ważną, że odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej, na którą został zaproszony arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. To właśnie wobec niego i wobec całej Rady Naukowej historyk Marcin Konik-Korn pokazał postać Franciszka Stefczyka jako człowieka bardzo szanowanego, poważanego i zasługującego na głęboki szacunek. Oczywiście, gdyby chodziło o dane do procesu, one muszą być bardzo mocno zbadane, potwierdzone, przeszukane w archiwach, w innych jakichś możliwościach i dopiero wtedy może być rozpoczęte dalsze działanie. Przedłożenie Marcina Konika-Korna podobało się wszystkim ze względu na jego fachowość i dogłębność poszukiwań. Sam arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powiedział, że widzi nawet możliwość, by autor wstępnego opracowania został także postulatorem w procesie. Oczywiście według norm kanonicznych postulator musi być zatwierdzony przez arcybiskupa miejsca właśnie z powodu związania Franciszka z Lwowem. Arcybiskup lwowski jest władny, by rozpocząć prace procesowe na etapie procesu diecezjalnego. Rada Naukowa SKOK-ów była bardzo zadowolona z tego wystąpienia i ze spotkania z arcybiskupem Mokrzyckim, bo jest to bardzo dobry, wstępny krok do podjęcia sprawy beatyfikacji. Oczywiście procesy beatyfikacyjne są to procesy długofalowe, wymagają żmudnej pracy, wielkich i bardzo szczegółowych poszukiwań. Oczywiście zawsze na końcu takiego procesu jest potrzebna pieczęć Boża, czyli cud, a wiadomo, że w procesie beatyfikacyjnym sprawa cudu nie jest sprawą łatwą. Ona musi jednak przejść bardzo mocne badanie komisji Stolicy Apostolskiej, która to komisja może dopiero określić i uznać, że jakieś wydarzenie jest wydarzeniem cudownym, nadprzyrodzonym i że to może być zakwalifikowane jako dowód na rzecz beatyfikacji danego kandydata. A więc mamy długą drogę przed sobą, ale jednocześnie mamy też nadzieję, że człowiek, który chciał pomagać ludziom przez słynne już kasy Stefczyka, które działały przed wojną, chciał ulżyć doli biednych ludzi, chciał im zorganizować życie, chciał im pomóc i całe to swoje życie bardzo piękne i wspaniałe, oddane ludziom, ofiarował także Panu Bogu, o czym świadczą znaki klepsydry, które zaistniały przy okoliczności śmierci i pogrzebu Franciszka Stefczyka. Chcielibyśmy powiedzieć o tym wydarzeniu, ponieważ chcielibyśmy, żeby Polska otrzymała nowego błogosławionego, który tak bardzo jest związany z ludźmi. Człowiek świecki, ojciec trójki dzieci, wykształcony, działacz społeczny. Ten, który chciał użyć doli biednego polskiego ludu. My wiemy, w jakich trudnościach żyli wtedy Polacy i najlepszym znakiem tych trudności jest ogromna wędrówka Polaków z Galicji do Ameryki w poszukiwaniu chleba, w poszukiwaniu lepszego życia. Dlatego Franciszek Stefczyk może być bardzo cennym patronem czasów dzisiejszych, gdy także ludzie poszukują lepszych warunków życia, gdy poszukują pracy, poszukują chleba, chcieliby coś dobrego zrobić. Właśnie taki patron bardzo by się przydał nam, Polakom, żeby on mógł przyświecać przykładem bardzo pięknej miłości bliźniego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, toście mnie uczynili. Pewnie te słowa Chrystusa Pana Franciszek Stefczyk wziął sobie głęboko do serca i dlatego zwrócił się do ludzi potrzebujących z pomocą w postaci zorganizowanej kasy oszczędnościowej. Podróż do Lwowa była specyficzną pielgrzymką do grobu założyciela SKOK-ów i założyciela ruchu spółdzielczego w Polsce. Była także połączona z modlitwą wszystkich uczestników przy grobie. Tę modlitwę poprowadził mówiący te słowa, jak również warto z radością powiedzieć, że jednym z inicjatorów dotyczącej beatyfikacji Franciszka Stefczyka był właśnie redaktor tygodnika Niedziela.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień na kolejne spotkanie z niedzielą.
Najbliższą sobotę, 10 grudnia, transmitujemy mszę świętą z Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela 20 miesięcy po katastrofie smoleńskiej. Msza święta w intencji wszystkich ofiar katastrofy. Przy świętej będzie przewodniczył ksiądz kanonik Bogdan Bartołd, proboszcz parafii Archikatedralnej, a homilię wygłosi ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn. Serdecznie zapraszamy.